Wierność Boga z pokolenia w pokolenie to jest tytuł dzisiejszego rozważania. Chciałbym w pewien sposób przybliżyć nam treści, które były przedmiotem rozważań na 39. Krajowej Konferencji Kościoła w Warszawie w Radości, która właśnie odbyła się pod hasłem z pokolenia w pokolenie. I tam mówiliśmy o biblijnej perspektywie patrzenia na Boże dzieło. I do tego rozważania wprowadzi nas psalm setny. Otwórzmy Biblię na psalmie setnym. I przeczytajmy go teraz wspólnie, psalm setny. Jest to psalm dziękczynny, psalm radosny, psalm wzywający, abyśmy jako lud Boży przychodzili do Pana, trwali w społeczności z Nim, służyli Mu i składający takie wyznanie, że naszym doświadczeniem będzie to, co było doświadczeniem wszystkich pokoleń Izraela na temat tego, jaki jest Bóg. Ponieważ z historii zbawienia, z historii Izraela, tych wszystkich dowodów łaski i wierności wyłania się określony Boży obraz. Wykrzykuj Panu cała ziemio. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Jest wiele wydarzeń w naszym życiu, które wiążą się z taką wielką radością. Wydarzeń, na które oczekujemy z niecierpliwością, z podekscytowaniem i wydarzeń, które zawsze chętnie potem wspominamy. Na przykład narodziny dziecka. To zawsze jest wyczekiwany moment w życiu każdej rodziny, prawda? I myślę, że niejednokrotnie mamy ten dzień uwieczniony na licznych fotografiach. Pierwszy stawiany przez dziecko samodzielny krok to jest wyczekiwany przez rodziców moment, prawda? Pierwsze słowo wypowiedziane jest skrzętnie zapisywane gdzieś właśnie w albumie rodzinnym. Pierwszy raz na rowerze bez patyka z tyłu i dwóch dodatkowych kółek. No to jest coś, o czym też rozmawiamy przy różnych okazjach. Pasowanie na ucznia, pierwsze świadectwo. Daj Boże, z czerwonym paskiem. Zaliczanie kolejnych szczebli w edukacji, poszczególne szkoły, prawda? No, żyjemy tym jako rodziny. Pierwsza praca, pierwsza wypłata, pierwszy awans, zaręczyny, ślub. I tak moglibyśmy mnożyć różne wydarzenia, prawda, z naszego życia. I kiedy otwieramy album rodzinny, to widzimy, że tym samym żyły też wcześniejsze pokolenia. Ostatnio miałem okazję odwiedzić jedną z naszych sióstr, seniorek, i tam właśnie oglądaliśmy album i widziałem naszą siostrę, która skończyła 90 lat, o taką malutką na krzesełku. Mówię, jejku, co za zdjęcie wyjątkowe, że ktoś jeszcze wtedy pomyślałby uwiecznić ten moment, prawda, tego okresu w jej życiu. A więc niezwykłe rzeczy. I okazuje się, że to wszystkie pokolenia żyły tymi momentami, a więc są pewne takie wspólne rzeczy, którymi żyjemy. Dzisiejszy psalm dotyka tematu świąt biblijnych i ich radosnego przeżywania przez lud Boży. A święta w Izraelu upamiętniały szczególne wydarzenia w historii zbawienia, czyli to, co Bóg uczynił i chciał uczynić dla nich. I Bóg chciał, żeby oni o tym pamiętali. Były trzy święta pielgrzymie. Pascha upamiętniająca wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej. Szawłot, inaczej Pięćdziesiątnica, upamiętniająca nadanie przez Boga prawa Izraelowi. W końcu Sukot, czyli święto namiotów, pierwotnie święto plonów, upamiętniające wędrówkę Izraela po pustyni. I święta te przewodziły co? Przewodziły na pamięć Boże dzieła, historię zbawienia, jak to się wszystko rozwijało, naszą historię ludu, tak mówimy, Bożego, izraelskiego. No i naród patrząc wstecz mówił, no dobry jest Pan, z pokolenia w pokolenie. Na wieki trwa łaska Jego. I to rozpamiętywanie Bożych dzieł powoduje w człowieku zmianę nastroju. Możemy rozpamiętywać złe rzeczy i będziemy zatruwać siebie i innych. Możemy rozpamiętywać dobre rzeczy z naszej historii, naszego życia, tak rodzinnego, jak duchowego, z historii zboru, z historii Kościoła, z historii ludu Bożego. I wtedy, no co? Budzi się w nas radość, wdzięczność. A więc od tego, jak wspominamy, o czym myślimy, w dużej mierze zależy to, w jakim jesteśmy nastroju. Jakie są nasze myśli, tak? Jak się wypowiadamy. 39. Krajowa Konferencja odbyła się właśnie pod hasłem z pokolenia w pokolenie i w szczególny sposób podkreślana tam była perspektywa tego, że Bóg rozpoczął swoje dzieło jeszcze przed założeniem świata i będzie je pełnił aż do końca. A my jesteśmy częścią tego planu na jakimś jego etapie. I jest to w kontrze do takiego myślenia niejednokrotnie ludzi, którzy mówią, ode mnie Bóg zaczyna coś dobrego, tak? To ja tutaj dopiero coś wnoszę w życie ludu Bożego, Kościoła, zboru. Przede mną nie było nic dobrego i pewnie, po mnie pewnie też nic dobrego nie będzie, ale ja tutaj mogę tak naprawdę uratować to Boże dzieło. I perspektywa Boża, jaką widzimy w Słowie Bożym i w tym psalmie, jest taka. Bóg jest dobry, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Kiedy prezentujemy taki ekskluzywny sposób myślenia, że jedyne dobre, co przychodzi, to przychodzi przeze mnie, to zadajemy kłam tym słowom tego psalmu, gdzie Bóg mówi, ja byłem w poprzednich pokoleniach, byłem z nimi, powoływałem je do życia, wykonywałem swoją wolę, objawiałem swoją wolę, czyniłem swoje dzieło, będę to robił też w tym pokoleniu, po wszystkie pokolenia, bo jest to Boże dzieło, do którego On zaprasza nas. Brat Guthrie właśnie w takim kontekście zacytował takie zdanie Ernesta Hemingwaya, żaden człowiek nie jest samotną wyspą, każdy jest kawałkiem kontynentu. Myślę, że w tym kontekście jest to zdanie, które chociaż autor pierwotnie wypowiedział w innym kontekście, to tutaj świetnie oddaje to, co było mówione na tej konferencji, a więc jesteśmy częścią Bożego planu. Jest wielki przywilej, że On nas zaprasza do tego, byśmy się dołączyli. Ale to nie chodzi o nas, to nie my jesteśmy w centrum, prawda? Ale Bóg realizuje swój plan. Okazywał łaskę w poprzednich pokoleniach, objawiał się poprzednim pokoleniom, czyni to również w naszym pokoleniu, będzie czynił to później. I dlatego nie wolno nam lekceważyć całej spuścizny Pisma Świętego i tego, co Bóg czynił. Raczej powinniśmy podziękować Bogu za to i wyciągać z tego lekcje i wnioski. Dlatego nie lekceważmy doświadczeń przeszłych pokoleń. Otwórzmy Księgę Sędziów, rozdział 2. Wiecie, ten problem z pokoleniami w Kościele jest dosyć złożony. My tutaj powiemy o tym dosyć, tak powiedzmy, tylko zaznaczając pewne rzeczy, ale mówiąc wprost, często starsi mówią, chcielibyśmy, żeby młodzi nas szanowali, a młodzi niejednokrotnie mówią, chcielibyśmy, żeby starsi nas usłyszeli, prawda? I tak można by było jeszcze wiele innych rzeczy powiedzieć, które gdzieś są takim odbijaniem piłeczki przez pokolenia, ale prawda jest taka, że Boży plan wykracza poza jedno pokolenie, on przebiega przez wszystkie pokolenia. I zobaczmy Księgę Sędziów, rozdział 2, wersety od 8 do 11. Czytamy, Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło, nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Każde pokolenie ma swoich bohaterów. I wydaje mi się, że trochę źle się dzieje, że my jako Kościół mówimy, nie warto mówić o bohaterach, tylko mówmy o tym, co jest w Słowie Bożym. Tymczasem w każdym pokoleniu są jacyś Boży bohaterowie i tak naprawdę oni pełnią bardzo ważną rolę cementującą pokolenia, ponieważ tamto pokolenie miało Mojżesza i Arona, miało Jozuego i Kaleba, miało tych, którzy pamiętali te wydarzenia i z podziwem patrzyli na Jozuego i na Kaleba, a później już wygląda na to, że nie mieli za bardzo bohaterów, na których mogliby patrzeć. I czytamy o tym, że gdzieś pomiędzy tymi pokoleniami pojawiła się wyrwa, taka dziura. Synowie izraelscy zaczęli czynić zło w oczach Pana. Czemu? Ponieważ nastało po nich inne pokolenie, inne również w postawie, w myśleniu, w celach, w dążeniach, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. I pytanie jest, dlaczego nie znali? Dlaczego nie wiedzieli? Ale myślę, że na podstawie tych czterech wersetów z Biblii możemy wyciągać jakąś lekcję dla siebie. Jesteśmy wzywani do tego, aby przez prawdziwie pobożne życie wiary być inspiracją dla młodszego pokolenia. Albo pokażemy im naprawdę, że żyjemy z Bogiem i to jest autentyczne i prawdziwe i będzie dla nich dobrym świadectwem, albo oni zapomną o tym, czym my żyliśmy i pójdą zupełnie inną drogą, jak to się stało wtedy. A więc jako pokolenie jesteśmy odpowiedzialni za wpływ na kolejne pokolenia i za dobry przykład, patrząc również na to, jak się odnosimy do poprzedniego pokolenia. A to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział pierwszy. To jak sami odnosimy się do tych, którzy są już za nami, którzy są przed nami oraz nasze życie wiary jest tak naprawdę kluczem do tego, jakie pokolenie nastanie po nas lub jakie jest to pokolenie, jakie ono się staje. Efezjan, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 14. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Jest pierwsze pokolenie Kościoła. Paweł siebie zalicza do tego pokolenia, a więc tych, którzy byli praktycznie od początku, Paweł nie był od samego początku, ale on mówi, my, którzy jako pierwsi mieliśmy w Chrystusie nadzieję, możemy przyczyniać się do uwielbiania Jego chwały. I tak naprawdę to jest wezwanie dla każdego pokolenia. Powiemy, seniorzy mieli swój czas, kiedy właśnie zachęcali, ciągnęli wszystkie służby w zborze. Teraz z powodu swojego wieku niejednokrotnie odpoczywają od służb, ale modlą się ustawicznie o to, co dzieje się w zborze. Modlą się o ludzi, o pojedyncze osoby, prawda? A dzisiaj można powiedzieć, odpowiedzialność ta spoczywa na jakim pokoleniu? 40-50 lat. Paweł jest właśnie w takim wieku, gdy tutaj o tym pisze. I mówi, abyśmy my przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. W nim i wy, o kim pisze? O kolejnym pokoleniu, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Co to pokolenie pierwsze dało drugiemu? Słowo prawdy. I bynajmniej nie chodzi o nasz miesięcznik, prawda? Ale chodzi o właściwe zrozumienie Pisma Świętego, o przekazanie Ewangelii w jej nienaruszonym brzmieniu. I dowodem tego było nowe narodzenie tych ludzi. Oni rodzili się na nowo, zapieczętowani byli Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli mówiąc wprost, ta postawa, to działanie powinno cechować Kościół do końca, aż nastąpi odkupienie całej Bożej własności. I tutaj jest pytanie o to, jakim my dzisiaj jesteśmy pokoleniem. To pokolenie, które ma wpływ, które powinno mieć wpływ na Kościół. Czy mamy i jaki? Szanujmy się, wysłuchujmy, uczmy się we wszystkim pokory. I tutaj pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, pokazuje właśnie Kościół pokoleniowy. Wiecie, dzisiaj jest taka tendencja i o tym też mówiliśmy. Zróbmy Kościół, określmy target i docieramy do młodzieży w wieku od 20 do 30 lat, która prowadzi takie i takie życie, prawda, której, nie wiem, celem jest to i to. I dzisiaj tak specjalizuje się nowe zbory często. Ten zbór jest adresowany do tych, ten zbór jest adresowany do tych, prawda? Są nawet kościoły dziecięce. Ale wydaje się, że to nie jest absolutnie obraz biblijny, ponieważ obraz biblijny to pokolenia razem, które idą za Bogiem. I zobaczmy, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5. Jest tutaj odpowiedzialność, która jest położona za zbór, na starszych zboru, na tych, którzy prowadzą zbór. I to jest powiedziane, starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. I co my tutaj mamy? My mamy wszystkie pokolenia seniorów, tych w sile wieku, tych młodszych, nawet dzieci. I zobaczcie, jaka tutaj jest delikatność w tych słowach. Jak odnosi się do starszych, jak odnosi się do młodszych. A więc Kościół jest pokoleniowy i powinien być pokoleniowy, ale to niesie ze sobą trudności, które czasami chcielibyśmy wypchnąć i powiedzieć, a po co nam to? Dogadywać się między sobą, współżyć ze sobą, tak wiecie, szanując jakieś, nie wiem, no, pewne wytyczne poszczególnych pokoleń. Ale jakoś w domu nam to wychodzi. Prawda? Wychodzi, że starsza mama ma swoje nawyki, jakoś to, prawda, potrafimy się tym cieszyć, czasami znosić, różnie to bywa. Nawet ona znosi dziwną muzykę, którą wnuki słuchają. Prawda? I wszyscy żyjemy pod jednym dachem i nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej. Jak patrzysz na inne pokolenia? Czy jesteś wdzięczny Bogu za nie? Co dajesz innym pokoleniom od siebie? W jaki sposób je ubogacasz? Jakie bogactwo wiary i doświadczenie wnosi do Kościoła twoje pokolenie? Ty wnosisz. My również w imieniu Jezusa Chrystusa jesteśmy wzywani do przyprowadzania do Chrystusa kolejnych pokoleń. Jesteśmy wezwani do odpowiedzialności kontynuowania tego dzieła. To dzieło nie może się zakończyć na nas. To Bóg określi, kiedy jest koniec. A my, mając dobry przykład, musimy je po prostu kontynuować. My również niesiemy jakąś odpowiedzialność za następujące po nas pokolenie. Od tego, czym my żyliśmy, będzie zależało, czym będą żyli oni. I muszę wam powiedzieć, że to jest dzisiaj moją olbrzymią troską jako taty. Czym będzie żył mój syn, córka, a potem ich dzieci. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 1 do 6. I on mówi o tym, że szanujmy spuściznę apostolską. Szanujmy to, co jest Boże w Kościele i nie garćmy tym. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, chociaż ten zbór dopiero co powstawał, a właśnie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Od momentu założenia zboru do momentu, kiedy Jan zawiezie list do Efezu, minie ile lat? 50 około. A już ten zbór w wieku 50 lat ma takie problemy, że stracił swoją pierwszą miłość. Nadal bardzo solidnie wykonuje pewne zobowiązania. Nadal jest wierny swojej postawie, ale już stracił ogień. Bracia, siostry, my mamy ponad 110 lat historii. Jakie problemy dotykają nas? Tak? Pytanie, co Pan Jezus napisałby do nas? Jak spojrzałby na nas? zbór w Efezie, którego miłość była tak niezwykła u początków, że cała Azja usłyszała tam wtedy Ewangelię, stamtąd się to rozeszło. Pamiętamy, studiowaliśmy Dzieje Apostolskie. Potem traci gdzieś ten ogień. Nie udało się go utrzymać, tej świeżości, tego zapału, prawda? Pytanie, dlaczego, to może na inny moment. Ale zobaczmy, do czego wzywa apostoł Paweł. Mówi tak, mamy jakąś tożsamość jako ludzie wierzący. Mamy jakąś tożsamość jako baptyści, prawda? I jest powiedziane w liście do Efezjan w 4 rozdziale, napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, wspólnie i pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Drodzy, a czy nas wiąże nasze wyznanie wiary tak pozytywnie, że mówimy, my mamy swoją tożsamość, tak? To wyznanie wiary, ono i tak jest bardzo ogólne, ale czy znamy je i czy się z nim zgadzamy, czy pod nim się podpisujemy? Albo takie, słuchajcie, proste środki łaski, jak czy czytamy, doceniamy i pielęgnujemy czytanie i rozważanie Słowa Bożego? Czy głosimy to Słowo i głosimy Ewangelię? Czy modlimy się wspólnie na nabożeństwach? Czy trwamy we wspólnocie, jesteśmy częścią zboru, cenimy zbór? Czy wspólnie spożywamy Wieczerzę Pańską? Czy jako zbór głosimy Ewangelię, dlatego też potem chrzcimy, tak? Apostoł Paweł pisał tutaj do Efezjan o pewnych rzeczach, które mówiły, są wspólnym mianownikiem dla was jako zborowi. Bóg łączy pokolenia. I oczywiście bardzo wiele zależy od naszej postawy, od tego, czy my się nawzajem szanujemy, czy jesteśmy wdzięczni, jaki obraz zaszczepiamy. Wiecie, jeżeli, to jest proste, jeżeli negujemy wszystko, co ludzie robią dookoła nas, to możemy być pewni, że kolejne pokolenie będzie dokładnie takie. Zaneguje nie tylko tamtych, ale nas również w pewnym momencie. I Słowo Boże pokazuje nam, że musimy mieć mądrość i troskę o przyszłe pokolenia, a wiele zależy od tego, jak patrzymy na te, które były przed nami. I w Efezjan w 3 rozdziale, wersety od 14 do 21, apostoł Paweł pisze o tym, że Bóg łączy pokolenia. Bóg je tworzy, Bóg je łączy. I Paweł wiedział o tym, więc się modlił o te pokolenia. I tym, myślę, co powinno być taką świadomą naszą postawą, to jest modlitwa o to, abyśmy jako wszystkie pokolenia szli w jedności. Abyśmy kontynuowali dzieło, które zostało rozpoczęte. Słuchajcie, Kościół to nie jest parlament, gdy nastaje zmiana, wszystko się kasuje od zera i robi się nowe projekty. Jeżeli Bóg rozpoczął swoje dzieło przed założeniem świata i puścił je w ruch, to ja rozumiem, że naszym pragnieniem jest kontynuować Boże dzieło, które On również robił między nami, a więc które zaczęli być może bracia, siostry przed nami. Jeżeli my mamy taką postawę, to pokolenia, które przyjdą po nas, będą miały również taką postawę, będą doceniały to, co myśmy robili, co my wnieśliśmy, prawda? Przeczytajmy Efezjan 3, rozdział od 14 do 21. My nie jesteśmy początkiem Bożego dzieła. My jesteśmy, dołączyliśmy się w trakcie i powinniśmy myśleć o tym w takich kategoriach. To jest Boże dzieło, On je zaczął dawno temu, będzie je kontynuował również po nas. Miejmy mądrość włączać się w to, co Bóg robi. I Paweł pisze, ja zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali napełnieni całkowicie pełnią Bożą. Apostoł Paweł modli się o konkretne rzeczy, aby byli utwierdzeni we wnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w ich sercach, aby zdołali pojąć nie tylko miłość, ale to wszystko, co Bóg czyni, szerokość, długość, wysokość i głębokość, aby to stało się ich doświadczeniem i stało się również, nie wiem, perspektywą życia. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. I Paweł mówi, to jest Jego dzieło. To jest Jego dzieło. Mówi, ja założyłem fundament w zborze, ktoś inny na nim buduje, niech baczy, jak na nim buduje. Ale to jest dzieło Pańskie, które się rozciąga na pokolenia. I my to widzimy. Inne pokolenia budowało tą kaplicę. Inne pokolenie dawało pierwsze chrzty w Białymstoku i prowadziło służbę ewangelizacyjną. Ale wiecie, to nie musi być tak, że kolejne pokolenie przyjdzie i powie, my nie chcemy mieszkać z wami, rodzice. Więc my wybudujemy nowy dom. Tato opowiadał, że w tych krajach, w Iranie jest wiele domów takich właśnie z drutami sterczącymi na górze, niezakończonych zupełnie, tak? Tak by się wydawało. A więc wystają pręty zbrojeniowe z dachu i tak byli zdziwieni, czemu tak jest? Czemu tak jest, że z dachu sterczą pręty zbrojeniowe do góry? Nie mogli tego ściąć i ładnie zakończyć? Otóż nie, to jest zaproszenie dla przyszłego pokolenia, mieszkaj z nami. Buduj się na nas, wyżej. Piętro dla siebie możesz wybudować nad nami. I to jest niezwykłe, tak? A z drugiej strony, jeżeli powiedzmy młode pokolenie nie potrafi się odnaleźć, mówi nie, to my wolimy wybudować sobie obok. I to, o czym rozmawialiśmy na konferencji Kościoła, to jest potrzeba współistnienia wszystkich pokoleń ze sobą i modlitwy o to. Kościół jest wzywany do tego, byśmy się modlili. Wdzięczni Bogu za tamte pokolenia, za to, co jeszcze wcześniej przyniósł, za pierwsze pokolenia w ogóle, tak? Za Izrael, tak? Później kolejne pokolenia, za reformację, to co ona przyniosła. Pewne idee, które odkryła, które już były w Piśmie Świętym, ale były zapomniane. Nie mówmy, że od nas zaczyna się dzieło Pańskie. Ono trwa. Bóg je kontynuuje i będzie je prowadził do końca i z całą pewnością odbierze sobie z tego chwałę. Wyszliśmy od psalmu setnego, w którym psalmista kieruje do nas świadectwo. Dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Czy to jest nasza perspektywa? Dobrze, żeby była. Żebyśmy cieszyli się, że przychodzi kolejne pokolenie i co? Kontynuuje dzieło, które myśmy prowadzili. A my będziemy się cieszyć, błogosławić, modlić się o nich i niech to robią. Tylko czy jesteśmy dla nich jakąś inspiracją? Czy jesteśmy dla nich bohaterami wiary? Jakie świadectwo od nas otrzymują? To były myśli, którymi gdzieś dzieliliśmy się w czasie tej 39. Krajowej Konferencji, zachęcając do tego, by modlić się i zachęcać wszystkich do podążania do przodu razem. Wszystkie pokolenia. Nasz zbór na pewno jest takim środowiskiem, gdzie łączą się naprawdę wszystkie pokolenia. Podziękujmy dzisiaj za nie. Podziękujmy za pracę wykonaną na początku, gdzieś na początku XX wieku. Podziękujmy za kolejne pokolenia i módlmy się o te przyszłe, ale w kontekście dzieła, które Bóg prowadzi, bo to jest tylko wycinek tego, co Pan robi, abyśmy mieli tą perspektywę, że to jest Jego dzieło, zapoczątkowane przed założeniem świata, które On zakończy, gdy uzna za właściwe. Zapraszam, pomódlmy się.